Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moim gościem jest Bartosz Tesławski, redaktor naczelny na Wschodzie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Od kilku dobrych tygodni obserwujemy jakieś takie zagęszczenie się naszych relacji, które i tak były niełatwe, z Białorusią. I obserwujemy pewien kryzys, który wybuchł na granicy Polski i Białorusi. I często w tych relacjach, czy to dziennikarzy, polityków, aktywistów, pojawia się takie określenie wojny hybrydowa. I wydaje mi się, że chyba powinniśmy zacząć tę naszą dyskusję od takiego trochę nakreślenia, co to jest i jakie to jest zagrożenie dla naszego kraju albo też dla innych krajów, bo problem nie dotyczy tylko Polski, ale też innych krajów graniczących z Białorusią.
Czy pojęcie wojny hybrydowej jest po pierwsze bardzo szerokie, a po drugie znacznie starsze niż nasze obecne problemy na granicy z Polski i z Białorusią? Na początek należy wziąć pod uwagę to, że oprócz tego, że tam geopolitycy wyciągają ten termin aż tam do XIX wieku i wcześniej, do jakichś tam taktyk, które stosowali między innymi na przykład Chińczycy, to ostatnio renesans tego słowa mieliśmy przy okazji wojny na Donbasie w Ukrainie, gdzie na wschodzie Ukrainy nagle wybuchła wojna i ludzie mieli problem z tym, żeby określić, z kim jest ta wojna. To znaczy nie byli w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy mamy do czynienia z separatystami ukraińskimi, czyli obywatelami Ukrainy, którzy doszli do wniosku, że nie chcą już być w składzie Ukrainy, czy mamy do czynienia z rosyjskimi żołnierzami, czy mamy do czynienia z Rosjanami, z kim mamy właściwie do czynienia, tak? I narracja budowana wokół tego powodowała, każda strona oczywiście zainteresowana w tym konflikcie budowała tą narrację troszeczkę w swoim kierunku, tak? Na początku przecież ta strefa wojny na Donbasie nazywała się ATO, czyli strefa operacji antyterrorystycznej, bo początkowo ci separatyści byli uznawani za terrorystów po prostu. I tu pojawił się taki problem, że nagle ludzie uświadomili sobie, wracając do tego, czym właściwie jest wojna hybrydowa, uświadomili sobie, że zagrożenie płynie ze strony ludzi nieznanej, bliżej nieokreślonej prowiniencji. I są to niekonwencjonalne działania zbrojne, które jednak w wyraźny sposób szkodzą. Tak samo przecież jak na Krymie nagle pojawiły się tak zwane zielone ludziki, czyli żołnierze, którzy byli żołnierzami, ale nie mieli żadnych insygniów. Więc formalnie rzecz biorąc nie można ich było przypisać do nikogo. Oczywiście w przypadku złapania takiego żołnierza, co do zasady, sąd polowy byłby dla niego prawdopodobnie bezlitosny. Co nie zmienia jednak faktu, że ogólnie pojawił się problem pod tytułem, że może wybuchnąć tam nagle konflikt, w którym będzie brał udział ktoś, kogo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nazwać. A nasze jakby mimo wszystko XIX-wieczne jeszcze, bo przecież większość konwencji o wojnie jest XIX-wieczna, XIX-wieczne podejście do wojny troszeczkę nie obejmowało tego zagadnienia. Co do zasady można powiedzieć, że wojny hybrydowe to jest każda forma próby zaszkodzenia naszemu przeciwnikowi, stosując działania inne niż konwencjonalne działania zbrojne. I wydaje mi się, że to taka jakby nieformalna, ale dość obszerna definicja pozwala jasno stwierdzić, z czym mamy tutaj do czynienia. To znaczy w przypadku tego, co się dzieje teraz na granicy Polski i Białorusi, mamy do czynienia z sytuacją, w której białoruska władza wspomaga proces migracyjny, tak to nazwijmy, to znaczy po prostu przerzuca nam na granicę z Polską i przedtem z Litwą i również z Łotwą, czyli na granicę z Unią Europejską, przerzuca migrantów. To nie są ludzie tylko pochodzący z Afganistanu, to są ludzie pochodzący także z Iraku, z Azerbejdżanu, którzy wywołują presję ze względu na to, że wywołują kryzys graniczny po prostu, polegający na tym, że mamy nagle przechodzenie nielegalne zielonej granicy, nielegalną jakąś migrację, ludzi, na których przyjście nie jesteśmy przygotowani, którzy się wzięli nie wiadomo skąd i nie bardzo wiemy, jak sobie z tym poradzić, ponieważ z jednej strony przecież musimy pilnować granic, i to jest nasz obowiązek, i to jest obowiązek Straży Granicznej i tak dalej. Z drugiej strony, jeżeli ktoś przychodzi i na granicy krzyczy nam, że on prosi o azyl i jest uchodźcą, prosi o to, żeby rozpoznać go jako uchodźcę, to jest właściwsze określenie, to w tym momencie też nie możemy nie pomóc i nie możemy na takie wezwanie pozostawać głusi. Jednocześnie do tego wszystkiego dorzucamy ten aspekt polityczno-społeczny, to znaczy to wywołuje jakąś formę niechęci, to wywołuje poczucie zagrożenia ze strony, wywołuje zagrożenie w społeczeństwie. Innymi słowy, czymś, co kompletnie nie jest bronią, patrz, jakby migrantami, strumieniem ludzi, którzy się przedostają do nas, Aleksander Łukaszenka realizuje jakieś swoje cele polityczne i destabilizacyjne w regionie. Więc tak bym określił to, z jaką wojną hybrydową mamy do czynienia tutaj na granicy.
Laik, który obserwuje media w ostatnich kilku miesiącach, mógłby pomyśleć, że Łukaszenka ma zbyt dużo problemów wewnątrz kraju, żeby zajmować się jeszcze kryzysami u swoich sąsiadów.
Zdecydowanie można by odnieść takie wrażenie, natomiast należy pamiętać o tym, że po pierwsze Aleksander Łukaszenka jest bardzo głęboko przekonany, że większość z tych problemów wywołaliśmy mu właśnie my. Mhm. To znaczy on od samego początku, jak tylko zaczynały się protesty w Białorusi, zanim de facto one jeszcze wybuchły z taką mocą, jak to miało miejsce w sierpniu po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w zeszłym roku, on już oskarżał na początku Polskę i Czechy o destabilizację sytuacji. Później oczywiście do tej grupy dołączyła Litwa, ze względu na to, że Litwa najbardziej aktywnie i powiedziałbym zajadle walczyła z białoruską władzą i najwięcej wsparcia okazała białoruskiej opozycji. I z tego powodu on w tym momencie, prezydent Łukaszenka, wyszedł z założenia, że my staliśmy się poniekąd jego przeciwnikiem, znaczy my jako Polska, jako Litwa, jako szeroko rozumiana Unia Europejska de facto. I w tym momencie nawet jeżeli on ma jakieś problemy w kraju, a należy zaznaczyć, że od jakiegoś czasu jednak sytuacja w Białorusi jest znacznie spokojniejsza niż była wcześniej jeszcze, to poświęcenie niewielkiej w gruncie rzeczy ilości sił na wywołanie kryzysu, bo my mamy teraz do czynienia z kryzysem, o tym, czy to jest zasadne i czy to nie jest w sumie trochę dziwne, że mamy aż tak duży problem z 30 mniej więcej osobami, które koczują tam na granicy, to jest kwestia drugorzędna, ale wywołanie takiego kryzysu nie kosztowało go dużo, a przynosi, wydaje mi się, na ten moment bardzo dobre efekty.
No właśnie, jak pan myśli, o jakie efekty chodzi? Co to są te efekty, żeby osłabić albo pokazać słabość instytucji, które zajmują się ochroną naszych granic? Czy raczej chodzi o to, żeby właśnie doprowadzić do takiej sytuacji, której też chyba jesteśmy blisko, że ktoś na granicy polsko-białoruskiej z powodu, jak z tej narracji wyszło i w tej grze wyszło, z powodu polskich służb mogą stracić życie?
Jest tutaj kilka celów, które białoruska władza wydaje się chcieć realizować. Przede wszystkim, i to jest jakby też, nie można tego spuszczać z oczu, to jest cel absolutnie finansowy. To znaczy białoruska władza według dziennikarzy śledczych białoruskich i litewskich, białoruska władza na tym zarabia. To znaczy cały ten proceder zwożenia osób, które chciałyby przedostać się do Unii Europejskiej, jest współorganizowany przez biura podróży, które są kontrolowane przez państwo. Więc cały ten proceder jest źródłem cennych dla białoruskiej władzy dewiz, czyli walut twardych, euro i dolarów, które mogą potem jakby albo inwestować dalej w działania państwowe, albo być może to po prostu przepływa już na jakieś prywatne konta, nie wchodzę w to aż tak głęboko. Natomiast ten aspekt jest, no nie należy go pomijać, że to jest też jednak mimo wszystko biznes na początek. Oprócz tego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Unia Europejska po 2015 roku, myśmy przyjęli 1 milion chyba migrantów z Syrii, po 1 milion uchodźców, 1 milion migrantów, nazywajmy to poniekąd wymiennie, bo tutaj ja nie jestem ekspertem w tej kwestii. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, uchodźcom można być do pierwszego bezpiecznego kraju, ale nie chcę w tym momencie nikogo jakoś przesadnie urazić. Więc przyjęliśmy 1 000 000 osób, które uciekały z Syrii bądź z Bliskiego Wschodu ze względu na konflikt. I pomimo faktu, że ta integracja, zwłaszcza w Niemczech, jako tako idzie, to był bardzo duży koszt i wysiłek dla państw Unii Europejskiej. I od tamtego czasu nasze podejście do migrantów się zmieniło. W związku z powyższym na ten moment nikt w Unii Europejskiej za bardzo nie czeka na tych ludzi z otwartymi ramionami. Zresztą niedawno przecież doszło do porozumienia między chyba Unią Europejską a Pakistanem, jeśli dobrze pamiętam, ogólnie krajami ościennymi Afganistanu, którym Unia Europejska postanowiła zaoferować pieniądze za to, żeby oni tych potencjalnych uchodźców, którzy chcieliby z Afganistanu uciekać po przejęciu władzy przez reżim talibów, żeby oni ich zatrzymali u siebie. I w zamian za to Unia Europejska będzie im płacić. Aleksander Łukaszenka, mając fenomenalne rozpoznanie tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, doskonale zdaje sobie z tego sprawę. I w związku z powyższym nawet taki sztucznie wywoływany, nazwijmy to kryzys migracyjny na naszych granicach, powoduje, że to wywiera presję na Unię Europejską i może ją potencjalnie skłonić do tego, żeby zasiąść z Aleksandrem Łukaszenką do rozmów oficjalnych albo raczej nieoficjalnych. A celem dalekosiężnym w tym wypadku byłoby oczywiście wycofanie sankcji, które zostały wprowadzone w czerwcu 2021 roku, czyli całkiem niedawno, które są jednym z najpoważniejszych pakietów sankcji, jakim władza białoruska została obłożona kiedykolwiek. Mianowicie sankcjami, które dotknęły stref przetwórstwa ropy naftowej, czyli produktów ropopochodnych, a także eksportu, przepraszam, bo zgubiłem słowo po polsku, przypomina mi się po rosyjsku, eksportu nawozów azotowych i potażu, w których to produktach Białoruś jest absolutnym liderem, jeżeli chodzi o eksport i jednym z głównych dostawców dla Europy. I w tym momencie te sankcje są dla Białorusi z pewnością dotkliwe i bolesne. Zresztą teraz, dzisiaj chyba, czy wczoraj Rzeczpospolita pisała o tym, że podobno Chińczycy wycofują część swoich inwestycji właśnie ze względu na unijne sankcje i ich skalę, więc to może za chwileczkę spowodować, że w białoruskiej kasie zrobi się pusto. Więc możliwość wywarcia na Unię Europejską presji, żeby ona usiadła i zaczęła ten problem rozwiązywać, moim zdaniem jest ze wszechmiar cenna.
A jaka jest w tym wszystkim jeszcze rola Putina i Rosji, kiedy protesty się, użyję takiego kolokwializmu, rozkręcały, to słyszeliśmy takie opinie, że Putin Łukaszenkę już sobie skreślił, że szuka już kogoś, kto może go zastąpić. Na przykład były tutaj gdzieś takie opinie, że wykorzystać może te protesty do tego, żeby go zmienić. Ale znowu obecnie trwają, czy za chwilę rozpoczną się manewry rosyjsko-białoruskie, tak?
Zapadł 2021.
Tak, więc jak to wygląda? Wiemy coś na ten temat? Jak te relacje wyglądają? Znaczy, i na ile to jest, nie wiem, inspirowane przez Rosję, na ile to jest własna inicjatywa Łukaszenki?
W tym konkretnym przypadku jestem niemalże pewien, że to jest w większym stopniu własna inicjatywa Aleksandra Łukaszenki. Jednak Rosja nigdy się chyba jeszcze nie posuwała do tego typu działań, chociaż jednocześnie jak czytałem te analizy tych projektów, że to podobno jest projekt służb specjalnych służący przerzucaniu ludzi na granicę z Unią Europejską, to podobno jest realizowane we współpracy ze służbami rosyjskimi. Więc na pewno Rosjanie o tym jakoś muszą wiedzieć, na pewno w jakiś sposób muszą na to przyzwalać, aczkolwiek nie wierzę w to, żeby to była jakaś inicjatywa Władimira Putina, a Aleksander Łukaszenka byłby tutaj jakąś bezwolną marionetką wykonującą polecenia. To na pewno nie. Natomiast jeżeli chodzi o relacje, ja stoję na stanowisku, bo między innymi ja wyrażałem taką opinię, że pierwotnie, kiedy w sierpniu 2020 roku odbywały się protesty w Białorusi i one przybierały coraz większą i większą skalę, ja mam takie wrażenie, że przez pierwszy miesiąc, dwa Rosjanie nie wiedzieli, co mają zrobić. I nie wiedzieli za bardzo, czy przypadkiem za chwileczkę faktycznie Aleksander Łukaszenka nie ucieknie albo nie upadnie. I w związku z powyższym wtedy ta oszczędność jakby w gestach poparcia dla władzy Aleksandra Łukaszenki ze strony rosyjskiej była moim zdaniem sygnałem, że oni wierzyli w to, że jest możliwość wymiany Aleksandra Łukaszenki na inną osobę. I rozpoznając taką możliwość, starali się przygotować na taki scenariusz. Później oczywiście to się zmieniło, Aleksander Łukaszenka otrzymał poparcie, czyli prawdopodobnie Rosjanie doszli do wniosku, że on już pozostanie, więc jeżeli już pozostanie, to umocnijmy go najbardziej, jak jesteśmy w stanie, no bo nikomu nie zależy na tym, żeby mieć chaos na granicach i w tak kluczowym jednak mimo wszystko państwie, jakim jest Białoruś. Jeżeli chodzi o w ogóle o podejście Rosjan do Aleksandra Łukaszenki, on się w społeczeństwie rosyjskim cieszy pewną dużą dozą popularności, natomiast w kontekście samych relacji z Władimirem Putinem, no, tajemnicą taką poliszynela powiedziałbym, chociaż to jest już raczej kwestia dla starszych i bardziej doświadczonych analityków niż ja, jest to, że Aleksander Łukaszenka i Putin się nie lubią, a w szczególności Władimir Putin nie przepada za bardzo za Aleksandrem Łukaszenką. Ciężko natomiast stwierdzić, czy to prawda, ani z prezydentem Łukaszenką, ani z prezydentem Putinem nigdy nie miałem okazji rozmawiać, więc nie miałem okazji o to zapytać. Natomiast pewnie i tak by zaprzeczyli. Natomiast mówiąc już poważniej, Aleksander Łukaszenka nie jest wygodnym prezydentem. Mimo wszystkich oskarżeń, które można mu zarzucać, on nie jest w 100% sterowalny z Moskwy i nawet jeżeli zależność Białorusi od Rosji się pogłębia, to nie jest zależność stuprocentowa. To nie jest tak, że tak jak na Kremlu powiedzą, tak Mińsk zrobi. I w związku z powyższym możliwość wymiany go na prezydenta nieco bardziej marionetkowego na pewno z punktu widzenia rosyjskiego byłaby bardzo ciekawą opcją i ułatwiłaby znacznie choćby ten legendarny, ciągnący się już latami proces integracji w ramach państwa związkowego Białorusi i Rosji, pogłębionej integracji de facto. Więc w tym konkretnym przypadku powiedziałbym raczej, że to są trudni partnerzy, na pewno bliscy sobie ze względu na konieczność, ale trudni partnerzy raczej, a nie jest to kompletna zależność Mińska od Moskwy.
To tak na koniec zastanawiam się, jak sformułować to pytanie, czy zapytać o to, czego możemy się spodziewać. No, to jest takie najtrudniejsze pytanie, ale może trochę inaczej. Czy wiemy, możemy się spodziewać, jakich środków albo jakie środki są Białoruś przeznacza na te działania? Czy to zakładam, że sam ten proces przerzucania migrantów, osób z różnych części świata, bo zakładam, że oni też nie przechodzą pod granicę białoruską bezpośrednio, no, na pewno pochłania pewne zasoby Białorusi. No, to jest dość duży teren, na którym ta wojna hybrydowa się dzieje. Czy Białoruś ma jeszcze jakieś narzędzia, które oprócz tych działań, które obserwujemy, zastosować? Czy właśnie taki to, co obserwujemy ze strony polskiego rządu, zakładam, że tak sobie to interpretuję, to jest takie branie Białorusi na przetrzymanie. No, w sensie wybudujemy płot, postawimy zasieki i po prostu czekamy. Czy to jest ta droga, czy Białoruś może jest gotowa na to, żeby robić takie rzeczy długo, długo dłużej?
Znaczy tutaj poruszył Pan dwa wątki. Pierwszą kwestią jest to, jak radzimy sobie z rozwiązywaniem tego kryzysu migracyjnego, nazwijmy to, na naszej granicy. Drugą rzeczą jest to, czy Białoruś mogłaby sobie pozwolić na to, żeby coś jeszcze nam ewentualnie chcieć zrobić. Więc odpowiadając na kwestię pierwszą, to jest bardzo trudne pytanie. Ze względu na to, że tutaj mamy do czynienia z dwoma aspektami tej sytuacji. Aspektem stricte humanitarnym, gdzie mamy do czynienia jednak mimo wszystko z ludźmi, którzy chcieliby przyjść do Europy, żyć lepiej. To nie są specjalnie szkoleni agenci irackich, na przykład służb, którzy się do nas przebijają. To są ludzie, którzy od jakiegoś blondwłosego pośrednika kupili sobie szansę na lepsze życie. A teraz nagle mają problem polegający na tym, że siedzą gdzieś na przejściu albo odbili się od granicy z Litwinami i za bardzo nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, oprócz jakby tego, że stracili jakieś pieniądze, które w ten cały proceder zainwestowali. Więc to jest problem natury etycznej i humanitarnej, jak do tych ludzi podchodzić. To znaczy jednak to jest charakterystyczne dla Unii Europejskiej jednak mimo wszystko, że ona starała się do ludzi rękę wyciągać, że starała się pomagać, że starała się być otwarta. Teraz ten kryzys poddaje te aspekty poniekąd trochę w wątpliwość, bo nawet jeżeli ci ludzie zostali tam ściągnięci, oni są wykorzystywani instrumentalnie i tak dalej, z tym się oczywiście możemy w pełni zgadzać, no to jednak są to ludzie. I w tym momencie odmawianie tym ludziom pomocy jest, jakby pozycjonuje Polskę i całą Unię Europejską w nieco negatywnym świetle. Z drugiej natomiast strony, i to jest już ten aspekt, powiedziałbym, bardziej technokratyczno-praktyczny, to twarda odpowiedź, taką jaką zastosowali na przykład pierwotnie Litwini, czyli cofanie i wychwytywanie nielegalnie przekraczających granice ludzi i cofanie ich do najbliższych przejść granicznych i następnie ta procedura pushbacku, czyli wysyłanie ich z powrotem tam, skąd przyszli, mówiąc kolokwialnie, czyli właśnie do Białorusi. Tudzież u nas w Polsce teraz jednak nie wpuszczanie tych ludzi, budowanie tych zasieków na tej zielonej granicy po to, żeby oni nie mogli przechodzić, powoduje, że napływ tych ludzi jednak mimo wszystko, znaczy nie wiem jak to jest teraz obecnie w Polsce, bo mamy teraz tam przecież strefę zamkniętą, więc robi się coraz mniej informacji, ale w przypadku litewskim reakcja była natychmiastowa i ci ludzie w ciągu tygodnia de facto przestali przechodzić granicę białorusko-litewską, kiedy tylko Litwini zastosowali ten wspomniany pushback, ponieważ należy to podkreślić z całą stanowczością, Białoruś nie chce tych ludzi u siebie. Białoruś chce ich mieć na granicach albo w samej Unii Europejskiej i chce ich tam przerzucać możliwie jak najwięcej, ale na pewno sama nie ma ochoty udzielić im jakiegoś azylu czy jakiegoś wsparcia u siebie, w związku z czym jeżeli ci ludzie byliby cofnięci do Białorusi, no to to by zaczęło wywoływać z kolei problem w samej Białorusi, napięcia społeczne i tak dalej, co byłoby dla władzy Aleksandra Łukaszenki poważnym problemem. Więc patrząc z tego punktu widzenia, ja nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest złe, co my robimy. To znaczy, to jest skuteczne. Tak się przynajmniej na ten moment wydaje. Może nie wygląda to dobrze w mediach, może nie uzyskuje jakiegoś powszechnego poklasku, chociaż Unia Europejska zaskakująco mocno stoi po stronie polskiej w tej kwestii. Natomiast może być skuteczne i może spowodować, że więcej tych ludzi do nas po prostu nie będzie przychodziło, przynajmniej nie tym sztucznie, powiedziałbym, wykopywanym kanałem, który obecnie Białoruś stara się stworzyć. Natomiast w kontekście tego, co nam może grozić potencjalnie, no to możliwości jest jeszcze kilka. Aleksander Łukaszenka bardzo często podkreślał, że Białoruś kładzie bardzo duży nakład sił na zabezpieczanie wschodniej granicy Unii Europejskiej. I teraz, kiedy się z tą Unią Europejską pokłócił, naturalnym byłoby, że będzie starał się pokazać, że ta granica teraz już przez nich nie jest tak pilnowana, i w związku z powyższym tam się mogą wydarzać różne rzeczy. Tą różną rzeczą, która może się potencjalnie wydarzyć, byłby na przykład przemyt narkotyków, ze względu na to, że pamiętajmy, talibowie kontrolują jednak ogromne pola maku i uprawy maku w Afganistanie. I ten mak, ten z tego powstaje, przyznam szczerze, nie jestem jakimś specjalistą narkotyków, ale generalnie narkotyki, które z tego powstają, opium i coś jeszcze, jest jak najbardziej można eksportować do innych państw. W tym momencie można to oczywiście sprzedawać do Europy i na tym zarabiać. I jeżeli by ten trafik narkotykowy zwiększył się na granicy z Unią, jeżeli te narkotyki byłyby jakoś przemycane, no to by było na pewno też kolejną formą wywarcia presji, jeżeli po prostu Białorusini nagle zaczęliby przymykać oko na to, że te narkotyki płyną przez ich granice i oni sobie z tym nic nie robią. To by była jakaś forma presji. No oczywiście teraz w związku z manewrami Zapad, o których Pan wspomniał, mamy do czynienia oczywiście z ogromnym polem do prowokacji wszelkiej maści i rodzaju, ale głównie szeroko rozumianej dezinformacji i siania chaosu i niepewności, czy przypadkiem jacyś żołnierze się nie zabłąkają, czy przypadkiem jakiś tam śmigłowiec nie przeleci, samolot nie przeleci i tak dalej. Ale raczej nie spodziewałbym się, żeby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach na ten moment chciał wywoływać tutaj jakikolwiek regionalny konflikt konwencjonalny. Raczej podejrzewam, że chodzi o to, żebyśmy się po prostu bali i nie niepokoili, więc im mniej w gruncie rzeczy będziemy się bali i im mniej historycznie będziemy reagowali na wszelkiego rodzaju doniesienia, od których zapewne za chwileczkę zaroi się internet za sprawą białoruskich bądź rosyjskich jakichś tam prowokatorów, w tym w sumie wydaje mi się lepiej dla nas.
Dziękuję. Naszym gościem był Bartosz Stosławski, redaktor naczelny na Wschodzie.
Dziękuję.